Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Rafineria Gdańska.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz stanął po stronie frankowiczów i uznał, że termin przedawnienia zaczyna biec dla banków w tym samym momencie, co dla klientów. Jakie to ma znaczenie i jakie rodzi skutki? Gdańsk na podium najlepszych zarobków w kraju. Zarobki ponad 8 tysięcy złotych brutto w październiku. Kto tyle zarabia i skąd różnice w średnich zarobkach między województwami, a potrafią wynieść nawet ponad 3 tysiące złotych. Polski rynek zbytu mały dla startupów. Gdzie i dlaczego uciekają nowoczesne firmy? Między innymi o tym porozmawiamy również za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie polskich frankowiczów, no i uznał, że bieg przedawnienia zaczyna się w tym samym momencie i dla konsumentów, i dla banków. No i teraz jakie mogą być skutki tego orzeczenia TSUE, bo to kolejne orzeczenie TSUE w ciągu, no nie wiem, chyba ostatnich 2 tygodni i to kolejne, które jest pozytywne dla kredytobiorców, którzy zadłużyli się we franku szwajcarskim albo w takim kredycie, który był w jakimś sensie powiązany z frankiem szwajcarskim. Co to oznacza i co się będzie działo? Andrzej Chmielecki.
Powiedziałbym tak, to jest kolejne orzeczenie, które pokazuje jednolitą linię orzeczniczą TSUE. I tak jakbyśmy przypomnieli sobie, jak to było na początku, klauzule niedozwolone i ochrona konsumentów, to było to pierwsze, co powodowało właśnie
te perturbacje
i w sumie, jak po analizując te orzeczenia, z korzyścią dla naszych polskich frankowiczów, ale nie tylko, bo nie wszystkie orzeczenia TSUE zapadały na wniosek polskich obywateli. Były też inne nacje, które występowały, a nas obowiązują również te orzeczenia, niezależnie od tego, kto składał wniosek, prawda? Potem był taki okres, w którym banki, usiłując ratować skórę, mówiąc tak kolokwialnie, zaczęły stosować opłatę za korzystanie z kapitału, prawda? Jako ekwiwalent tej utraconej korzyści, jaka wynikała z obowiązku zwrotu nominalnej kwoty zadłużenia.
Albo straszyły po prostu kredytobiorców, że zaczną stosować to, jeśli kredytobiorca wybierze się do sądu.
Tak, to już taktyka postępowania. Podejrzewam, że większość klientów, wiedząc, że naprzeciwko stoi armia prawników reprezentująca bank widząc, powiedzmy, perspektywę 3-5 lat prowadzenia procesu przed sądem, odstępuje w wyniku właśnie takich zapowiedzi, prawda, o tym, że tutaj bank tanio skóry nie odda. Później, jak już się nie udało z tą opłatą za korzystanie z kapitału, no to była kwestia tak zwanej rewaloryzacji tej nominalnej kwoty. Czyli jak nie z jednej strony, to z drugiej. To też upadło. Bo też TSUE wyraźnie orzekło, że to jest również niedopuszczalne. Później miało miejsce wnioskowanie czy zapytanie naszego polskiego sądu rejonowego na temat tego właśnie, czy można zatrzymać tę kwotę do późniejszego rozliczenia w ramach tych różnych bezspornych świadczeń. No to się okazało, że nie można zatrzymać. No to czy można potrącić? Teraz będzie prawdopodobnie jakieś kolejne rozstrzyganie I dalej drugi nurt, od którego dnia i co się liczy, prawda? I to tutaj jest akurat przedmiotem tego, co wydarzyło się przedwczoraj, że nie można liczyć dla obu stron od różnych dat, prawda? Tego okresu przedawnienia i musi to być jedna, przy czym SUE nie wskazało, która. No, to krajowe porządki prawne będą bardziej się tutaj do tego odnosić. U nas w Polsce prawdopodobnie to będzie od daty wniesienia pozwu jednak. Tak mi się wydaje. Ale to nie jest rozstrzygnięte. Pewnie Sąd Najwyższy się na ten temat wypowie. Tak czy owak, linia orzecznicza jest jasna, oczywista. W różnych składach sędziowskich w TSUE ona zapada i nie podejrzewam, żeby było jeszcze dużo do wyjaśnień. Raczej będzie już miało miejsce rozstrzyganie tutaj na gruncie prawa krajowego, co z kolei jest utrapieniem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo tych wniosków już tam jest chyba z 60 czy 80 tysięcy, bo to statystyki, wiadomo, że one nie są aktualizowane. W dużych sądach okręgowych zapada po 2-2,5 tysiąca rozstrzygnięć rocznie. Czyli ta kolejka jest ustawiona na ładnych kilka lat, zanim sprawa w ogóle zawiśnie na wokandzie. Zanim przejdzie przez wszystkie tam etapy rozpoznawania dowodów, później odwoławcze od wyroku pierwszej instancji, to znowu miną kolejne 2 lata. Czyli podejrzewam, że to jest jeszcze bardzo długa batalia konsumentów, kredytobiorców o należne im prawa, ale z drugiej strony długa zapaść przed sądownictwem gospodarczym, cywilnym zwłaszcza, które w tych sądach okręgowych tę kolejkę po prostu mają. No i moim zdaniem jednak tutaj powinien po tylu jednolitych orzeczeniach i skłaniam się ku temu apelowi Związku Banków Polskich, że interwencjonizm państwowy polega również na tym, żeby to w drodze ustawowej próbować uregulować jakkolwiek, prawda? Bo dla wszystkich będzie korzystniejsze, jeżeli ten system orzekania w polskich sądach się odetka. A wiadomo, w jakich kierunkach te wyroki zapadają, bo to jeżeli jest 95%, no to można powiedzieć, że ta faktycznie linia orzecznicza w polskim wymiarze sprawiedliwości też się ukształtowała.
Marek Trojanowicz.
Temat uważam za wyczerpany.
Ale kto jest wygranym, kto przegranym w tej całej sprawie i czy pana zdaniem, tak jak pan obserwuje też te wydarzenia, czy instytucje finansowe troszkę ostudzą swój zapał do tego, żeby proponować klientom produkty finansowe niezrozumiałe dla klientów i tak naprawdę, które nie są dla klientów jakieś atrakcyjne. Znaczy na pierwszy rzut oka one są bardzo atrakcyjne, a potem to właśnie może być taki kłopot jak z kredytami denominowanymi we franku szwajcarskim. Przy czym przypomnę, że to nie tylko problem Polaków, a już w latach 70., 80. był gdzie indziej i tam kredytobiorcy wygrali.
Uważam, że nie ostudzi, bo pamiętajmy, że te wszystkie firmy bankowe, znaczy inaczej, wszystkie banki to są firmy komercyjne, które rządzą się prawami jak każda inna firma tego, żeby maksymalizować zyski. W związku z tym wymyślą inne produkty, które będą tak samo, nie wiem jakiego słowa użyć, ale zazwyczaj wszystkie informacje dotyczące nas, klientów, są dość zawaluowane na 30 stronach różnego rodzaju maczkiem zapisanych umów i wydaje mi się, że z czystych statystyk wynika, że niewiele osób wszystkie literalnie te teksty czyta, a nawet jeśli czyta, to i tak nie mamy żadnej szansy negocjowania tych umów.
Albo nie rozumiemy tego po prostu, albo bo nie jest rozumiemy. To napisane natomiast takim językiem mocno prawnym, że naprawdę nie rozumiemy.
Polecam, widać jakby brak refleksji, jeśli chodzi o polskie banki, chociażby jeśli chodzi w tym kawałku instrumentów finansowych dotyczących kredytów hipotecznych, bo o tym w sumie rozmawiamy w kontekście tych frankowych kredytów, to jednak cały czas oprocentowanie kredytu u nas versus oprocentowanie kredytu we Włoszech, w Anglii, no to jest przepaść. Nikt sobie pewnie nie zadaje pytania, natomiast no, we Włoszech oprocentowanie kredytów jest na poziomie 2% i jakby nikt się nie zastanawia dlaczego, prawda? A u nas my mamy i problem z wysokością oprocentowania kredytów hipotecznych, ale mamy równie wielki problem z oprocentowaniem lokat bankowych, które są niedoszacowane. Także jeśli chodzi o bankowość polską, to wydaje mi się, że duża refleksja powinna nastąpić i wreszcie traktowanie klienta, jak w wielu innych branżach, a nie jako, mówiąc wprost, dojną krowę.
No też mi to przyszło na myśl, niestety.
Znaczy ja, ponieważ no, 20 parę lat pracowałem w bankowości, to jeszcze bym chciał wrzucić taką jedną informację, jak jest oceniany bank przez swoich właścicieli. Jednym z głównych wskaźników jest wskaźnik przychodów pozaodsetkowych do kosztów pozaodsetkowych. I w momencie, kiedy te instrumenty oparte na procencie czy od lokat, czy od kredytów są z jakichś względów prawnych, czy właśnie takich, jak teraz obserwujemy, orzeczniczych, zagrożone, no to co robi bank? Bank podnosi opłaty i prowizje, czego jesteśmy świadkami od roku, półtorej gdzieś, co rusz, to idąc za największym polskim bankiem, opłata za to, opłata za co innego, za wypłatę gotówkową, za wypłatę, za więcej niż dwie wypłaty gotówkowe w miesiącu, to tam 10 zł kolejne i tak to sobie dalej leci, no bo chodzi o to, żeby ten biznes się na końcu zgadzał, prawda, to po stronie kasowej w banku. I tego też musimy być świadomi, że to bankowanie będzie coraz droższe dla klienta, zważywszy na właśnie na różne opłaty i prowizje stałe, a nie stosunkowe, tam względne w procentach liczone od konkretnych transakcji.
A co w tej sytuacji może zrobić klient? Bo nie ucieknie do innego banku, ponieważ wszystkie banki stosują tę samą zasadę. Czy jest jakaś alternatywa dla klienta?
Nie wszystkie stosują, znaczy wszystkie zmierzają w tym kierunku, ale jedne robią to w sposób bardziej agresywny, inne mniej. Także tutaj, jeżeli są banki, a wiem, że są takie, które przykładowo starają się jeszcze zachować twarz, no to trzeba ich jakby
odnaleźć przenieść.
Tak, i się przenieść, jeśli jest taka możliwość.
To jeszcze, a co ta cała sprawa związana z kredytami frankowymi, czy nauczy czegoś klientów? Czy klienci panów zdaniem będą bardziej ostrożnie podchodzić do wszystkich instrumentów, jakie banki im oferują? Czy pójdziemy z taką umową od banku gdzieś do jakiegoś prawnika, który nam, jak przepraszam, powiem kolokwialnie, bardzo jak krowie na miedzy wytłumaczy, gdzie tu są haczyki, czy warto, czy nie warto korzystać z danej rzeczy? Czy my klienci, czy nam coś ta sprawa pomoże?
Być może w ogóle trzeba krok wstecz zrobić i z innej perspektywy na to spojrzeć. Pytanie jest moim zdaniem w ogóle takie, czy w świecie, a w szczególności w Polsce, no bo nas tutaj dotyczy nasz kraj, ale to jest trend ogólnoświatowy, tak samo w Europie. Czy my chcemy całe życie być użytkownikami różnych rzeczy, czy my chcemy być kapitalistami i te rzeczy posiadać? Bo cały biznes w tej chwili, jeśli chodzi o samochody, o sprzęt AGD, RTV, o mieszkania. Wszyscy budują modele finansowe w taki sposób, abyśmy byli użytkownikami. Żebyśmy tylko to używali, nigdy żeby te rzeczy nie stały się nasze. I w ten sposób i wychodzimy na ulicę, widzimy piękne samochody. 80% tych samochodów nie jest właścicieli tych samochodów, którzy nimi jeżdżą. Analogiczna sytuacja staje się na rynku finansowym, więc może ten krok wstecz jest taki, że zamiast wczytywać się i w cudzysłowie marnować czas na wyszukanie odpowiedniego banku, lepiej się skupić na zarabianiu pieniędzy i jak się wreszcie zarobi na to, co chce się kupić, to się kupuje. To.
Odkładamy i płacimy co mamy, nie
taki
pożyczamy.
Taki wniosek na mnie nadchodzi, bo wydaje mi się, że marketing idzie absolutnie w tą stronę, żeby wytłumaczyć wszystkim i jeszcze do tego absolutnie, nawet czytałem chyba ostatnio taki raport, absolutnie to w młodych ludziach udało się zrobić, że ludzie żyją poza stan swój majątkowy. W rzeczywistości nikogo nie stać na te rzeczy, które kupuje, a kupuje je dzięki temu, że były, bo teraz troszeczkę kurek został przykręcony, ale nadal on jest, umówmy się, niezbyt trudno dostępny. szerokim strumieniem po prostu chcą nam wszyscy wcisnąć pieniądze, za które płacimy na koniec dnia, to też mało kto sobie zdaje sprawę, dwa razy tyle, niż one są warte minimum.
No, zobaczymy, jak, w którą stronę będzie to zmierzało i jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście jest ciekawie, a skoro już zaczął pan temat pieniędzy, to Kraków, Warszawa, Gdańsk, Katowice, Wrocław, w tych pięciu miastach zarabia się najlepiej. Średnia pensja nie spada poniżej 8000 zł brutto. Analizę zrobił Puls HR.pl. Chodzi o październikowe dane podane przez Główny Urząd Statystyczny, z których wynika, że i tutaj przenosimy się na nasze podwórko w Gdańsku, które nasze miasto zajęło trzecie miejsce wśród miast, w których się zarabia najwięcej. Więc w Gdańsku średnie zarobki wyniosły w październiku 8894 zł brutto, tam z małym ogonkiem. Na Pomorzu średnia wyniosła 7651 zł. No i pewnie słuchacze zastanawiają się, kto tyle zarabia.
Czy... Ale powiedz to chwileczkę. Po pierwsze, wyedukujmy, że brutto to nie netto.
Bo no wszyscy tak, nie na rękę.
W audycjach, we wszystkich środkach przekazu mówią brutto, zupełnie słusznie moim zdaniem. Jeszcze trzeba mieć w głowie, że brutto to nie jest brutto, brutto pracodawcy, który płaci jeszcze więcej za to wynagrodzenie. A w głowach wszyscy słuchacze w większości mają netto, czyli to, co dostają
na rękę.
Na rękę. Mhm. Oczywiście w różnych miesiącach, bo wpadamy w różne skale podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc mówienie brutto jest bardzo zasadne, natomiast trzeba podkreślić, że to jest brutto, a nie netto, czyli to netto to tam jest bardziej w okolicach 6 tysięcy. To jest pierwsza. Ważne według mnie.
I tak nie mało.
Nawet mniej niż 6 tysięcy.
No właśnie. A druga rzecz, że no jeżeli spojrzymy, moim zdaniem to są trzy rzeczy, które krótko postarałem się zaznaczyć. Pierwsze, że oczywiście w tych dużych miastach jest bardzo duża dostępność do firm, też obcego kapitału, które po prostu, jeżeli chodzi o Gdańsk i nowe technologie, no to właściwie stoimy przeróżnymi firmami. We Wrocławiu też ogromna inwestycja ostatnia jednej z firm nowotechnologicznej. Natomiast fajnie byłoby to chyba zestawić z dwoma innymi rzeczami, to znaczy, że przez z inflacją i jak to się ma do inflacji, wtedy się już okaże, że to z tych sześciu umownych, które
to
faktycznie,
topnieje.
To jest bardziej cztery. I porównajmy to, sobie zadałem takie ćwiczenie w międzyczasie i otworzyłem średnie wynagrodzenia w Europie, no to jeżeli byśmy te cztery przeliczyli teraz na dolary czy tam euro, szczęśliwie podobny kurs, chociaż dolar chyba teraz niżej, no ale powiedzmy liczmy po cztery, żeby, dla uproszczenia, no to jest $1000 miesięcznie. $1000 razy 12 to jest $12,000 rocznie. No to teraz przeczytam wam, jakie są wynagrodzenia. W Belgii $59,000 rocznie, Francja $49,000, Niemcy, nasz ukochany sąsiad, $56,000. No to pokazuje, że w stosunku do zachodniej Europy, mimo całego postępu i wysiłku małych, średnich firm, które właściwie na to wszystko pracują, starań jednych, drugich i trzecich rządów o to, żeby ściągać inwestycje do Polski, my nadal jesteśmy 5-6 razy pod kreską w stosunku do zachodniej Europy. Średnio oczywiście, no jeżeli wierzyć średniej.
Dodam tylko, że złoty jest dosyć silny, a dolar dzisiaj 3,93.
No, 4.
Także.
Tak, no ja kolega się skoncentrował na tym porównaniu z rynkami konkurencyjnymi, przynajmniej jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników wykwalifikowanych, czy właśnie o rozważania netto brutto. Ja bym się odniósł jeszcze do tej podstawy, którą tutaj zgłosił. Przecież ten Urząd Statystyczny, on te dane podaje w oparciu o dane
firmy
z przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 9 osób. Prawda? Czyli od razu nam tutaj odpada powiedzmy 1/3, tak lekko licząc, pracowników na spokojnie. A jeśli do tego jeszcze dołożymy sferę budżetową, która tutaj przecież nie jest omawiana, no to już będziemy mieli ponad 50%. Czyli Czyli widać z tego, że te kominy płacowe są wytwarzane przez bardzo wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, bo nie są to przeciętne takie, jakie są faktyczne, gdyby wziąć pod uwagę całą populację. Tak? Jeśli takie założenie się poczyni, to najbardziej zastanawiające jest pierwsze miejsce dla Krakowa. Prawda? Po raz pierwszy od dawien dawna Warszawa utraciła swoje prymat, pierwszeństwo. Tak. No, ale to też pokazuje i to, co zresztą wiemy z innych doniesień, że Kraków jest w Polsce centrum usług wspólnych. Miasto, które najwięcej zatrudnia akurat tych wysoko opłacanych specjalistów, bo to już jest tam około 80 tysięcy zatrudnionych. Jest potężna armia ludzi, tak? A Warszawa stoi powiedzmy troszkę tańszymi usługami, żeby obsłużyć to, co jest i tymi urzędnikami, którzy też pracują, no, nauczycielami. No, proszę zobaczyć, nauczyciele, to jest zapowiedzi podwyżkowe, to jedno, tak, ale te pensje po prostu w oświacie, no to one się już w tej chwili zbliżyły, czy opierają się o minimum.
Najniższą krajową, dokładnie tak.
Straszne.
A wracając z kolei do Gdańska, to mnie zaintrygowało zarobki w branżach, tutaj w podziale na branże, bo mnie się cały czas wydawało, że rzeczywiście te dosyć tam wysoka kwota wynika z tego, że mamy w Gdańsku dużo firm właśnie międzynarodowych, technologicznych, zatrudniających informatyków, programistów i że to tak nam w górę ciągnie te płace. A tu się okazuje, że w skali roku pensje w Gdańsku wzrosły w obszarach obsługa rynku nieruchomości o prawie 30%, przetwórstwo przemysłowe o 18%, transport i gospodarka magazynowa o ponad 11%. No, rozumiem jeszcze obsługę rynku nieruchomości, bo rzeczywiście nieruchomości poszły w górę bardzo ostatnio i u nas też pewnie pośrednicy nieruchomości, deweloperka to wszystko ciągnie, ale czy aż tak, to nie sądziłam. I na koniec już po minutce. Czy krajowy rynek jest niewystarczający dla większości startupów działających w Polsce? Się okazuje, że 50% z nich sprzedaje za granicą, a w przyszłym roku ekspansję planuje dalszych 25%. To co, mamy boom wśród startupów, że już ekspansja zagraniczna?
Ja uważam, znaczy, rozumiem, że chodzi o przychody tych nowo otworzonych spółek. Naturalne jest chyba, że jeżeli robimy nową firmę w globalnej, jednak europejskiej, przynajmniej w tej średniej skali, no nie naszego kraju, ale Europy, no to wydaje się naturalne, że ktoś projektujący nową usługę, nowy projekt, myśli nie tylko o Polsce, tylko o krajach europejskich. Bardzo dobrze, no oby tak dalej. I moja obserwacja jest natomiast taka, że brakuje bardzo młodych ludzi, którzy w ogóle chcą ponosić ryzyko tworzenia nowych spółek. Coraz większa jest chęć pójścia do jakiejś firmy, do
ale
pracy.
Ale przybywa osób w zaawansowanym średnim wieku, które zaczynają startupy otwierać i dobrze. To też dobrze.
Tak, tak. Takie zjawisko jest rzeczywiście zauważalne w tej chwili, że wcale nie najmłodsi idą i tworzą te startupy. Pamiętajmy, że ten wiek, powiedzmy, średni to jest też wiek atrakcyjny dla startupów, bo to są już ludzie z doświadczeniem, obyci językowo i to, czego oni potrzebują, to jest ta ścieżka odejścia ze swoim pomysłem na zewnątrz, a Polska jest zbyt ciasna. Na
wiek średni, w którym jesteśmy, oprócz pani redaktor oczywiście, więc możemy absolutnie zakładać startup.
Także szukanie kanały dystrybucji przyszłych właśnie tych sprzedaży własnych usług na zewnątrz, w szczególności do Europy, dzisiejszej Europy Zachodniej. To jest naturalny kierunek rozwojowy i stąd wynika ten problem jakby z docieraniem, że jeżeli się słabo dociera, czy nie uwzględnia tej specyfiki, to powiedzmy ten biznes może gorzej wychodzić.
I tu stawiamy kropkę. Czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Marek Trojanowicz, prezes Brainska AI. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do widzenia, najlepszego
na święta. Dziękuję, wszystkiego dobrego na święta.